Taki temat został mi w zasadzie zaproponowany, chociaż czyściec, w nawiasie restytucja, piekło, niebo, podobieństwa i różnice i błędne wyrozumienie wersetu i charakteru Bożego. Może zanim do tego tematu przejdziemy, chciałbym, żebyśmy pierwsze powiedzieli sobie kilka słów na temat jakby cały główny, który ma być rozważany przez wszystkie 4 dni, bo jakby głównym tematem jest to przecieńcze zdanie. Jak rozmawiać na tematy różniące nas od innych chrześcijańskich ugrupowań? I myślę, że to jest chyba najważniejszy temat. Jak rozmawiać? Wiecie, ile jest chrześcijańskich ugrupowań w ogóle? No ja pamiętam dane sprzed wielu lat, przynajmniej tyczyły one Stanów Zjednoczonych, bo te były opublikowane. Było 2000 kościołów. I wszystkie były chrześcijańskie i wszystkie rościły sobie jakby prawo do właściwej interpretacji Słowa Bożego. W Polsce jest tego troszkę mniej, jest mniej tych kościołów, ale jak kiedyś w internecie przeglądałem listę wyznań i kościołów, przynajmniej te, które są zarejestrowane w jakiś sposób i formalnie działają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to wiem, że było ich ponad 200, natomiast dokładnie, przepraszam, nie pamiętam. Ale to też obrazuje, no, jak różne są i jak możliwe są interpretacje Słowa Bożego. I na pewno bardzo zasadne jest w tym momencie pytanie, no, który pogląd, która myśl jest właściwa i słuszna. I całkiem na miejscu wydaje się również pytanie, jak rozmawiać. Tym bardziej, że uwzględniając chyba wydarzenia i gospodarcze, i polityczne, które objawiają się z szerokim otwarciem również w kraju, w którym żyjemy, na granicę, otwarciem na inne kultury, na inne również wyznania. Taki jest czas teraz. Będziemy chyba zmuszeni jakby do obrony swoich poglądów nie tylko wobec kościołów chrześcijańskich, bo to jeszcze jest nie problem. Ale chyba coraz częściej będziemy się spotykać z ludźmi wyznań niechrześcijańskich. Jakby chociażby coraz bardziej rozszerzający się, może na razie w Europie Zachodniej, ale z tego co słychać również i w Polsce, islam. Z tego co wiem, w tej chwili bardzo dużo przyjeżdża obywateli ciągle jeszcze dla nas egzotycznych krajów, jak Nepal, Indonezja. Ale ci ludzie już są i oni przywożą również ze sobą jakiś światopogląd. I być może wcześniej czy później zetkniemy się i będziemy musieli coś powiedzieć na temat naszej wiary. I myślę, że bardzo zasadne właśnie jest takie pytanie, jak rozmawiać, gdzie szukać podobieństw, gdzie szukać różnic, jak bronić się przed innymi poglądami, a jak bronić swego. Jak rozmawiać, kochani, to wiele jest napisane w Słowie Bożym. I myślę, że z tych przykładów dobrego Słowa Bożego będziemy korzystać, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak. Myślę, że taki wspaniały przykład, jak, to zostawił sam Pan Jezus. Wielokrotnie mamy napisane, przynajmniej w Ewangelii Mateusza, bo to i ewangeliści pokazali. Niedawno mieliśmy święta Narodzenia Pańskiego. Myślę, że też tych świąt nie obchodzimy, ale gdzieś jednak te fragmenty Ewangelii o Narodzeniu Pańskim są czytane w tym momencie. W Ewangelii Mateusza jest taki szczegół, to jest taka szczególna Ewangelia. Ale tam występuje coś takiego, co myślę, że podpowiada, jak rozmawiać. Ewangelista Mateusz bardzo często pisze, aby się wypełniło Pismo. Taki zwrot występuje w Ewangelii Mateusza bardzo często. I to, na co w rozmowie należy zwrócić uwagę, nie tylko w stosunku do ludzi innych wyznań, ale również w rozmowach między nami, to przede wszystkim powinniśmy rozmawiać w oparciu o co? W oparciu o Pismo. To nie może być rozmowa, że ja myślę, bo mi się tak podoba, czy ja myślę, bo tam ktoś powiedział, czy ja tak akurat myślę, bo mi się tak chce. Każda myśl, każde zdanie wypowiedziane, każdy pogląd wypowiedziany powinien być w oparciu o Słowo Boże. Ja mówię, czy wierzę tak i tak, dlatego, że mam taki i taki werset, czy takie zdanie na poparcie mojej myśli i mojego poglądu. Ewangelista Mateusz tak właśnie pisał. Aby się wypełniło Słowo Pańskie. Apostoł Święty Paweł wiele lat później, pisząc list do młodego brata Tymoteusza, zwraca się do niego takimi słowami. Drugi list do Tymoteusza, 3:15. I mówi takie słowa. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością w uzbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Za chwilę mamy mówić o błędach, o różnicach i podobieństwach. W oparciu o co? W oparciu o Słowo Boże. To jak ten bumerang, wraca ta zasada. Napisana. To powinno być w Słowie Bożym. Jeszcze później rozszerzę tę myśl. Dlaczego? Ale tutaj właśnie do młodego Tymoteusza święty apostoł Paweł zwraca się, abyś korzystał ze znajomości Słowa Bożego. I ja również do tego samego was zachęcam, żebyście jak najwięcej czasu poświęcali na znajomość Słowa Bożego. Abyście jak najwięcej czytali Słowa Bożego. Bo to, co jest przekleństwem dzisiejszego szeroko rozumianego chrześcijaństwa, to jest to, że nie znają Słowa Bożego. I to jest niewątpliwie prawda. W wielu rozmowach z wielu ludźmi tego doświadczyłem, że ludzie nie znają swojej świętej księgi. Mieni się być chrześcijaninem, mówi, że jest naśladowcą Chrystusa, ale jak się spyta, czy czytasz, to nie. I wiecie co? Ktoś kiedyś powiedział, że można się czegoś nauczyć od szatana. No, tam była odpowiedź do cierpliwości. Ale ja wam powiem, czego się można również nauczyć od tak zwanych innych uniwersalnych wyznań, czy wielkich wyznań, które są na tym świecie. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale wyznawcy islamu, zwykli, przeciętni wyznawcy islamu, znakomicie znają Koran. Wielu chrześcijan musiałoby się zawstydzić, jak znają Słowo Boże wobec wyznawcy Mahometa. Dlatego podkreślam, znajomość Słowa Bożego, ona również została uznana jakby i podkreślona w wydarzeniu, które miało związek z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Jak Herod chciał wiedzieć, gdzie ma się narodzić Mesjasz i kiedy, to kogo wezwał? Wezwał tych, którzy znali Pisma. Bo wiedział, że tam znajdzie odpowiedź, a oni mu odpowiedzą. Psalmista Dawid, rozpoczynając księgę psalmów, w pierwszym psalmie pisze takie słowa zanotowane w wersecie zaraz drugim. Psalm pierwszy, taki wstęp do całej księgi i mówi tak. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Zwróćcie uwagę. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana. Szczęśliwy taki mąż. Ale to nie tylko, że ma upodobanie, ale ten zakon rozważa dniem i nocą. I na pewno fizycznie jest to nie do wykonania, żeby to rozważać dniem i nocą, bo mamy obowiązki szkolne w szkole, mamy obowiązki w pracy, mamy również inne wiele takich ziemskich obowiązków, które musimy wykonywać jako ludzie. Ale myślę, że te słowa zachęcają do tego, abyśmy każdą naszą wolną chwilę, na ile tylko nam to jest po prostu możliwe, na ile możemy, abyśmy zwracali się zaraz ku zakonowi Pańskiemu. Abyśmy się zwracali ku Słowu Bożemu. Żebyśmy z Niego czerpali jak najwięcej, ile tylko nam możliwości i okoliczności na to pozwalają. Bo nawet powiem jeszcze więcej. Szczególnie właśnie tutaj, no do was, do młodych. Co teraz się nauczycie i co teraz zapamiętacie, to naprawdę wam to zostanie na długie lata. Później już przyjdą lata, gdzie tak szybko się nie łapie. Wiecie, użyję takiego młodzieżowego trochę sformułowania. Młody człowiek pewne rzeczy zapamiętuje lepiej, szybciej, wyraźniej. No, później już, wiecie, oczy nie te, słuch już później nie ten. I to wszystko jakby się gorzej dzieje. Taki przykład, jak rozmawiać, zostawił nam święty apostoł Paweł. Dwa fragmenty z jego życia przytoczę, po to, żeby pokazać, jak można rozmawiać z ludźmi. Oba są zapisane w Dziejach Apostolskich. Pierwszy fragment będzie pochodził z wydarzenia, które było jako jedno z ostatnich Dziejów Apostolskich napisane, kiedy święty apostoł Paweł rozmawiał z królem Agrypą. Jest to 26 rozdział Dziejów Apostolskich. Nie będziemy czytać całej rozmowy, ale zwrócimy uwagę tylko na jeden werset. Apostoł Paweł zdaje jakby sprawę ze swojej wiary, mówi o swojej nadziei, ale w 27 wersecie zwraca się bardzo fajnie do króla Agrypy. Czy wierzysz królu Agrypo prorokom? Wiem, że wierzysz. I to, co może warto wykorzystać, kiedy przyjdzie wam być może kiedyś rozmawiać osobami o innych poglądach, czy w ogóle niewierzącymi, ale może tutaj bardziej chodzi o tych, którzy jednak coś tam wierzą, to może dobrze jest wykorzystać tą wiarę, którą już mają. Tego, czego nie wolno wam robić, to nie wolno krytykować, nie wolno podważać, nie wolno się w sposób wrogi odnosić zdecydowanie do innych poglądów. Takiego przykładu w Słowie Bożym, kiedy by w sposób wrogi odnoszono się do czegoś innego, nie ma. Święty apostoł Paweł zupełnie inaczej, sprawując swoje dzieło ogłoszenia Ewangelii, zupełnie inaczej tą pracę wykonywał. Potrafił powiedzieć swoje, ale bym to tak powiedział, albo przez zasianie wątpliwości, albo przez stawianie pytań, ale nigdy nie odniósł się w sposób wrogi do kogoś o innych czy odmiennych poglądach. Taki przykład, jak to można zrobić, żeby powiedzieć swoje, a nie skrytykować, a kogoś nie poniżyć, znajduje się również w Dziejach Apostolskich i w życiu świętego apostoła Pawła. Ten, który opowiadał Ewangelię po ówczesnym całym świecie, w pewnym dniu swojego życia dotarł do Aten, do miasta pogańskiego, i tam, kiedy wszedł na Areopag i zobaczył ich wielką bogobojność i pobożność, to zwrócił uwagę, że jest tam również i ołtarz poświęcony nieznajomemu Bogu. Czy apostoł Paweł ich skrytykował za mnogość bałwochwalstwa? Takich słów nie znajdujemy. Apostoł Paweł powiedział zupełnie inaczej. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem ten ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu, otóż to czcicie, nie znacie, ja wam zwiastuję. Wykorzystał nadarzającą się okoliczność w ten sposób, iż był tam ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu. I nie odnosząc się zupełnie do ich wierzeń, zwiastował im prawdziwą naukę o zbawieniu w Chrystusie i naukę, której nie chcieli słuchać. Zaraz sobie powiemy również dlaczego. Naukę o zmartwychwstaniu. Ale nie znajdujemy żadnego słowa, które by w sposób jakikolwiek poniżało to, w co uwierzyli ówcześni Grecy. Żyjemy w kraju polskim. Żyjemy w kraju, chcemy czy nie chcemy. Żyjemy w kraju katolickim. A przynajmniej żyjemy w kraju, w którym wyznanie rzymskokatolickie jest dominujące, najbardziej znane i jakby największą działalność prowadzi. Jeżeli chcecie rozmawiać z ludźmi innych wyznań, a myślę, że na wyznawców Kościoła rzymskokatolickiego najczęściej jednak trafimy, to myślę, że dobra by się mogła okazać chociaż minimalna wiedza tradycji i doktryny Kościoła katolickiego. W ten czas dopiero można wykazać różnicę. Zaraz będziemy czytać pewne rzeczy. Okazuje się, że wiele rzeczy jest bardzo podobnie brzmiących, wręcz powiem tak jak u nas. Dopiero pewne, chociaż minimalne, zgłębienie tematu pokazuje ogromną różnicę. Wiecie, muszę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że od tak zwanego drugiego Soboru Watykańskiego została zmieniona całkowicie polityka hierarchii kościelnej w stosunku do innych wyznań. O ile kiedyś był to duch bardziej prześladowczy, o tyle jest to duch obecnie bardziej pojednawczy. Aczkolwiek założenie jest ciągle takie samo. Ono wynika jasno i wyraźnie z katechizmu Kościoła katolickiego, tego nikt nie usunął. Że zbawienie jest możliwe tylko w ramach Kościoła katolickiego. Zmieniła się tylko metoda. Ale skoro zmieniła się metoda, to myślę, że i nasz sposób obrony powinien również ulec pewnego rodzaju zmianie. Mamy przed sobą taki temat. Czyściec, restytucja, piekło i niebo. W Kościele katolickim nauka o czyściu, piekle i niebie należy do tak zwanych prawd ostatecznych. Prawdy ostateczne, które nie podlegają zmianie ani dyskusji. Pytanie dalej brzmiało: podobieństwa, różnice i błędne wyrozumienie. Co powinno cechować doktrynę? Bo są to nauki jako prawdy ostateczne, są to doktryny. Co powinno cechować w ogóle doktrynę? I to jest pytanie, które będzie tyczyło również i naszych poglądów, i naszych nauk doktrynalnych. Nauka, aby mogła być uznana za doktrynę, musi spełniać co najmniej trzy warunki. Pierwszy i podstawowy warunek to w ogóle musi być w Piśmie Świętym. To w ogóle musi być napisane w Piśmie Świętym. Może być coś błędnie zrozumiane. Jeden może interpretować tak, drugi może interpretować inaczej. Ale w ogóle, żeby uznać jakąś naukę, to musi być w Piśmie Świętym. Druga zasada. Każda nauka, aby mogła być uznana za doktrynę, musi być zgodna z czterema przymiotami boskiej natury. To musi być zgodna z boską sprawiedliwością, z boską mocą, z boską miłością i z boską mądrością. I trzecie może, to co może nie najważniejsze, ale myślę, że bardzo istotne dla naszego życia. Każda nauka doktrynalna powinna wywierać uświęcający wpływ na życie człowieka. To znaczy, że ona w jakiś sposób musi podnosić człowieka moralnie. Dlatego święty apostoł Piotr w swoim pierwszym liście będzie później pisał, że poznawajcie Pana waszego Jezusa Chrystusa w duchu i w prawdzie. Czyli rozwój charakteru i rozwój człowieka wierzącego powinien następować na dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie doktrynalnej, czyli wiedzy, i na płaszczyźnie moralnej, czyli rozwoju charakteru. I ten rozwój ma tak następować. Wiedza powoduje, wzrost wiedzy powoduje większą moralność. Większa moralność powoduje na pewno wzrost wiedzy. Jeżeli tylko się którekolwiek, jakby z tych dwóch członów rozwoju charakteru dziecka Bożego zakwieje albo odrzuci, to nastąpi upadek. Nastąpi zniszczenie. Nie można żyć tylko moralnością i nie można żyć tylko twardą nauką i twardą doktryną, nie przekładając tego na własne życie. Bo w ten czas taka doktryna, taka nauka stanie się wyuczonym przepisem ludzkim. To stanie się, co było w narodzie żydowskim się później stało. Że oni czcią mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Taki prosty przykład wam podam. Apostoł święty Piotr, zresztą może inaczej zacznę. Wszyscy wierzymy w Boga. Wszyscy wierzymy w Boga jednorodzonego. Przepraszam. Boga wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi. Wierzymy w Boga, którego na imię... Nie wiem, jak. Takie imię występuje. Wierzymy w Boga, który jest Bogiem żywym, który nie miał początku i nie ma końca. Już w Księdze Mojżeszowej, a później święty apostoł Piotr, jakby chcąc poprzeć wiarę w istnienie Boga, to mówi co? Bądźcie, powtarzają słowa samego Pana Boga, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Czyli można się wyuczyć wiedzy o Bogu. No, na tych wersetów jest bardzo dużo, praktycznie cała Biblia w sumie pisze o Bogu. Ale można to być wyuczona tylko wiedza. Tego się można nauczyć. Wręcz na pamięć wykuć kilka wersetów i mówić tak. Ja wierzę w takiego i w takiego Boga. Ale wiara w Boga, według nakazu samego Pana Boga i listu apostoła świętego Piotra, powinna się objawiać również w czym? W dążeniu do świętości. A więc w rozwoju charakteru. To samo niedawno, no, kilka dni temu, będąc w Świdniku, rozmawialiśmy na temat zmartwychwstania. No można się nauczyć proroctw, które mówią o zmartwychwstaniu. No można tą doktrynę przyjąć jako czystą naukę, tak, będzie zmartwychwstanie, ja to wierzę. Tylko że święty apostoł Paweł, kończąc 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, który jest poświęcony zmartwychwstaniu, to pisze tak. A rządem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. No i można się wyuczyć doktryny o zmartwychwstaniu. Ale ona powinna być potwierdzona, tak jak tu apostoł święty Paweł mówi, gorliwą pracą dla Pana. Wtedy to będzie ta pełnia, wtedy nastąpi rozwój charakteru, rozwój chrześcijanina będzie wpiął się coraz wyżej ku właśnie tej świętości, o której święty Piotr pisze. Ale nie mieliśmy mówić, ja tego chciałem dla przykładu podać, po prostu jak to powinno być w naszym życiu. Mamy mówić o czyściu, o piekle, niebie i restytucji. I jak wspomniałem, nauka przede wszystkim musi być w Słowie Bożym. Zacznijmy od czyśćca. Czy ktoś czytał w Słowie Bożym o czyśćcu? Ja muszę przyznać, że ja czegoś takiego nie znalazłem. Znaczy kiedyś w Świdniku, jak byłem, jakaś grupa młodzieży rozdawała takie ulotki. Dość krytycznie odnoszące się do niektórych doktryn Kościoła katolickiego, nimi tutaj oczywiście. I katechizm Kościoła odnośnie czyśćca naucza tak. Czyściec jest konieczny, aby odkupić grzech i oczyścić duszę. Zwróćcie uwagę, aby oczyścić duszę. I to niech tak pozostanie. Dalej. Żyjący mogą pomóc nieszczęśliwym duszom w ich czyśćcu, ofiarując swoje modlitwy, dobre uczynki oraz mszę świętą. No, to jest też wyciąg z katechizmu Kościoła katolickiego. Że żywi mogą umarłym pomóc. Czyściec jest miejscem pośrednim, czy miejscem, które ma doprowadzić człowieka do ostatecznej, do pełni miłości z Bogiem, do spotkania ze Stworzycielem. I z tego wychodzi, że my, że ludzie żywi mają możliwość pomóc umarłemu w dojściu do nieba. I jest fajna odpowiedź. W Biblii ani na ten temat nie mówi. Czyściec nie istnieje. Jezus dokonał oczyszczenia z grzechów na krzyżu. Dalej, co mówi katechizm Kościoła katolickiego? Dusze w czyśćcu czerpią ogromny ból z tego powodu, że jeszcze nie mogą być z Bogiem i okazać Mu swojej miłości, chociaż tego bardzo pragną. Mają one jednak pewność zbawienia i gdy wypłacą się wobec sprawiedliwości Bożej, znajdą się w niebie. Dalej. Nikt nie wie, czy osiągnie życie wieczne. Życie wieczne jest zasłużoną nagrodą otrzymaną od Boga. No Biblia mówi troszkę inaczej. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Słuchajcie, jeżeli chodzi o czyściec i doktrynę o czyściu jako jedną z praw ostatecznych, jest ona wprowadzona czy wymyślona na soborze, znaczy ukoronowanie tej nauki nastąpiło na soborze florenckim w 1443 roku. Około 400 roku pojawiły się pewne poglądy, które zaczęły tłumaczyć takie miejsce jako czyściec, ale Słowo Boże o czymś takim zupełnie nie mówi. Pozwolę sobie jeszcze przeczytać. To jest taka księga liturgiczna pożyczona od księdza, bo myślę wydanie. To jest modlitewnik Kościoła Domowego, Lublin 2006 rok. Jest powiedziane również tutaj kilka słów o czyściu. Co to jest czyściec? Ci, którzy umierają w stanie łaski, są pewni swego zbawienia, jednakże nie są jeszcze całkowicie wolni od kary za grzechy. Przechodzą w stan końcowego oczyszczenia. Stan ten nazywa się czyściec. Pomocą dla przebywających w czyściu może być nasza modlitwa i ofiarowanie za nich dobrych uczynków. Szczególnie ważną pomocą jest ofiara mszy świętej i przyjmowanie komunii świętej i wigilii tej. Tylko jedna rzecz. Nie ma żadnego wersetu biblijnego na to. Nie ma na to żadnego wersetu biblijnego, dlatego że cały dogmat o czyściu jest nauką wymyśloną przez człowieka. Skąd to się wszystko wzięło? Zaraz będziemy mówić o piekle i o niebie. Powiem wam, że ciężko to wszystko wytłumaczyć w kilku słowach, ale podstawą tylu błędów w szeroko rozumianym powszechnym kościele jest dużo wcześniej przyjęty dogmat o nieśmiertelności duszy. Co to znaczy? Co to znaczy nieśmiertelność duszy? Nieśmiertelność duszy to znaczy, że w każdym człowieku jest to coś, co jest nieśmiertelne. Że z chwilą śmierci następuje odłączenie duszy od ciała. Ciało idzie do grobu, a z tą duszą trzeba było coś zrobić. Bo ta dusza jest nieśmiertelna. O tyle ciekawa rzecz, że nie jest to całkowicie pogląd zgodny z Pismem Świętym. Pogląd do nieśmiertelności duszy, jeżeli ktoś z was się uczył historii, tutaj słyszałem, ktoś archeologię studiuje, to myślę, że z historią przynajmniej Grecji na pewno będzie zaznajomiony. To jest filozofowie greccy. Długo, długo przed powstaniem chrześcijaństwa stworzyli dogmat o nieśmiertelności duszy. I dlatego, kiedy apostoł święty Paweł mówił o zmartwychwstaniu na Areopagu, to zaczęli się śmiać. No bo oni po prostu w ogóle w to nie wierzyli. Oni wierzyli w ten dogmat nieśmiertelność duszy, dogmat, który przeszedł później do chrześcijaństwa. Z punktu widzenia Słowa Bożego, aby rozstrzygnąć, czy dogmat o nieśmiertelności duszy jest prawdziwy, czy nie, należałoby sobie odpowiedzieć, co to jest człowiek. Co to jest człowiek? Powiem wam tylko w dwóch zdaniach, odsyłam was na pewno, jeżeli ktoś byłby chętny zgłębić temat, piąty tom, pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem, rozdział poświęcony przedmiotowi pojednania człowiek. Ale w jednym zdaniu, tylko w dwóch zdaniach, czym jest człowiek. Musimy sięgnąć do początku stworzenia Bożego, do pierwszej księgi Mojżeszowej, rozdział drugi, werset siódmy, i mówi w ten sposób. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia, wtedy stał się człowiek. Nowy przekład mówi istotą żywą, Biblia Gdańska mówi duszą żyjącą. Z tego wersetu wynika, że duszą to jest każdy żyjący człowiek. Dusza to jest połączenie ciała i tej iskry Bożej, dechu życia. Z chwilą śmierci następuje rozdzielenie życia od ciała. Wobec tego można stawić pytanie, czy dusza jest śmiertelna? Tak. Jeżeli duszą jest człowiek, a człowiek umiera, to dusza jest śmiertelna. Biblia sama się broni przed starożytnym greckim poglądem o nieśmiertelności duszy, bo człowieka żyjącego nazywa duszą. Księga Kaznodziei Salomonowych, mówiąc o śmierci, czym jest śmierć, mówi w ten sposób. Księga Kaznodziei Salomonowego, trzeci rozdział. Od wersetu 19 mówi tak. Bo los synów ludzkich jest taki jak los zwierzęcia. Jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci. I wszyscy mają to samo tchnienie. Zwróćcie uwagę. Kaznodzieja Salomon mówi, że wszyscy, czy ludzie, czy zwierzęta, wszyscy mają to samo tchnienie. Co to znaczy? To znaczy, że człowiek różni się od zwierzęcia tylko czym? Tylko ciałem. Ciałem się różni i człowiek jest istotą inteligentną, ale ta iskra Boża, którym jest życie, to tchnienie życia, to ono jest to samo. Bo tak pisze Księga Kaznodziei. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. Wszystko idzie na jedno miejsce. Wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca. Bo któż wie, czy dech synów ludzkich nosi się ku górze, a dech zwierząt schodzi w dół na ziemię. Człowiek to nic innego jak połączenie tylko dechu życia z ciałem, które uczynił Pan Bóg stwarzając człowieka. I w ten sposób człowiek stał się duszą żyjącą. W tej samej księdze w 9 rozdziale, mówiąc o śmierci, kaznodzieja stwierdza tak. To jest najgorsze z wszystkich rzeczy, jakie dzieją się pod słońcem. Że wszystkich spotka ten sam los. Lecz również serce synów ludzkich jest pełne zła i głupota jest w ich sercu, dopóki żyją. A potem idzie się do umarłych. Kto należy do grona żyjących, ten jeszcze ma nadzieję. Gdyż żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć. Wiemy o tym? No niestety. Przykra prawda, ale jest to wyrok Boży i my wszyscy wiemy o tym, że wcześniej czy później to umrzemy. Ale co dalej mówi kaznodzieja? Lecz umarli nic nie wiedzą. I już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Gdzie idzie? Znaczy gdzie? Zaraz o tym powiemy. Zaraz powiemy, gdzie idzie Umarli, nic nie wiedzą, już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. W tej samej księdze, 12 rozdział, 7 werset mówi tak. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Jeżeli życie, jeżeli stworzenie człowieka było połączeniem dechu życia i ciała, to śmierć jest rozdzieleniem iskry Bożej życia od ciała. I tak jak mówi tutaj Księga Kaznodziei, wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci się do Boga, który to dał. Ciało idzie do ziemi, a ta siła życiowa wraca się do Boga. No, po co? To myślę, że Pan Jezus później powiedział, takie słowa zacytował, ciekawe, że ja jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Jakuba. Przypomniałem słowa Księgi Mojżeszowej. Mówi, że w pamięci Jego wszyscy żyją. No, ale to byłoby też jeszcze inne rozważanie. No, nie chcemy tutaj o wielu rzeczach, znaczy zbyt wiele mówić. Chodzi mi o to w tym momencie, bo tutaj sięgamy jakby tego miejsca, tego momentu, iż należy powiedzieć, co to jest piekło. I często się tak mówi, że piekło to miejsce, gdzie tam gdzieś dusze się męczą, są męczone za to, że były niewierne, że były niesprawiedliwe, że były złe. No też to jest pogląd wymyślony przez człowieka, bo jedyne piekło, jakie znam, i to jest piekło faktyczne, to jest piekło życiowe, przed czym was przestrzegam, to jak się dwoje młodych ludzi chce żyć razem, a się albo nie dopasuje, albo nie dobierze, to w ten czas to jest piekło, to jest prawdziwe piekło. Ale to, co się dzieje z człowiekiem po śmierci, to nie idzie do żadnego piekła. Wyraz piekło został przetłumaczony z dwóch słów. Hebrajskie słowo szeol i greckie słowo hades. Jest jeszcze inne słowa, są użyte, jak słowo tartaros, gehenna. No, słowo tartaros znaczy jako chmura otaczająca ziemię, gehenna jako wieczne zniszczenie, często jest symbolem której śmierci. Ale Szeol Hades w 5 tomie, 354 strona, i w książce, nie w książce, tylko w spisie tematów biblijnych, jest taka książeczka. Jest napisane tak, na stronie 10. Tą książkę to jakbyście gdzieś zdobyli u waszych dziadków, myślę, że ona powinna jeszcze być na półkach. I jest napisane tak, że Szeol i Hades odnoszą się do stanu duszy, podczas gdy hebrajski wyraz Geber odnosi się do grobu lub domu. Szeol, Hades to nie miejsce, a stan. Tam żeśmy czytali, że umarli idą w zapomnienie. Nie idą na żadne wieczne męki, nie idą na żadne tortury, nie idą na żaden czas, kiedy mogli w przyszłości stanąć przed Panem Bogiem. Idą w zapomnienie. Idą do Szeolu, idą do Hadesu. Idą do grobu po prostu. Ciało idzie do grobu. Dech wraca się do Boga, a ciało jest złożone w grobie. Dlatego dobrze jest powiedziane, to jest w 5 tomie napisane też, to nie miejsce, a stan. Tłumaczy się to jako Szeol, Hades, tłumaczy się jako ukryty, zgaszony, przykryty, w konsekwencji jako niepamięć. Co mówi teologia katolicka o piekle? To jest ciekawa rzecz. I znowu posłużę się tą książką, którą sobie tutaj przywiozę. I napisane jest w ten sposób, że piekło, stan oczyszczenia, czyli czyściec, jest to do istoty całkowicie różne od stanu potępionych, to jest piekła. Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosierdzia od miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się sobie piekłem. Prawda wiecznie trwającej karze piekła jest swoistym wezwaniem do odpowiedzialności, z jaką człowiek winien wykorzystywać w perspektywie wiecznego przeznaczenia daną sobie wolność. Stanowi ona zarazem naglące wezwanie do ciągłego nawracania, ponieważ człowiek nie zna dnia ani godziny kresu swego życia. Czyli tak jak tu było powiedziane, że prawda o wiecznie trwającej karze piekła. Ja nie wiem, czy to jest wzięte. Ktoś tak napisał. Nie ma na to żadnego wersetu. Tak to jest przynajmniej ujęte w tej książce. To jest to wiecznie trwająca kara. Natomiast Słowo Boże jako piekłem określa grób, określa miejsce spoczynku ciała. To jest piekło. To jest grób. Nie wiem dlaczego. Ja miałbym pytanie w ogóle do organizatorów. Dlaczego w nawiasie jest restytucja? Czyściec w nawiasie restytucja. Nie wiem, kto to wstawił, ale jest to swego rodzaju, pewnego rodzaju nieporozumienie. Bo o ile według teologii katolickiej czyściec, piekło i niebo odnosi się do stanu po śmierci i do stanu duszy, nawet przyjmując tą doktrynę o nieśmiertelności duszy, którą uważam za wielce błędną i wielce szkodliwą, o tyle restytucja to jest zupełnie coś innego. Przebywanie duszy w czyściu, nawet w pojęciu katolickim, to nie jest restytucja. Nie wiem, dlaczego to zostało tak wstawione. Natomiast jeżeli sobie ktoś zażyczył, to może kilka słów na temat restytucji powiemy. Bo o ile stan czyśca, stan piekła i stan nieba odnosi się do stanu po śmierci, o tyle restytucja jest doktryną Słowa Bożego, która stawia nadzieję na życie człowieka ponownie na ziemi. To znaczy słowo restytucja. Znaczy może ja powiem jeszcze inaczej. W ogóle w teologii tak jakby katolickiej, czy w teologii, która głosi teorię o nieśmiertelności duszy, jakby ziemia nie istnieje. Nie ma nadziei życia na ziemi. To jest tylko piekło, czyściec niebo. Gdzieś ktoś w tym wszystkim zapomniał o tym, że ziemia została stworzona jako mieszkanie dla człowieka. I ciężko to w ogóle wytłumaczyć, ciężko to pogodzić w jakikolwiek sposób. Natomiast co do restytucji, to słowo restytucja to znaczy tyle, co przywrócenie, z punktu widzenia terminu prawnego, przywrócenie, naprawienie szkody, zwrot rzeczy, no według terminu biologicznego, znaczy tyle, co regeneracja. W teologii katolickiej jest to ujęte w ten sposób, że dusze, które znajdują się w piekle, w dniu sądu ostatecznego będą z tego piekła wyciągnięte, po to tylko, aby ponownie usłyszeć wyrok i ponownie być pogrzebane w tym piekle już na wieki. Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć. Tak to jest napisane. Trochę na ten temat poczytałem. No, chcąc wam coś powiedzieć. Ale to nie jest ani restytucja. Nie wiem, co to jest. Natomiast odnośnie biblijnego spojrzenia na restytucję należy powiedzieć sobie jedną prawdę. Słowo restytucja w Słowie Bożym nie występuje. Co nie znaczy, że słowo restytucja nie jest jak najbardziej na miejscu, kiedy będziemy czytać proroctwa, które o tym mówią. Bo jak będziemy czytali, restytucja to co? Przywrócenie, naprawienie, zwrot, regeneracja. Ale te słowa już w Słowie Bożym występują. I co prawda nie jest to bezpośrednio nazwane wprost restytucja, ale właśnie pod tymi określeniami, no, o tej restytucji w Słowie Bożym czytamy. Kilka przykładów wam takich podam, bo myślę, że ta nauka nas powinna bardziej interesować. Bo jeżeli się spotkacie z kimś, kto będzie wam kazał coś powiedzieć na temat czyśca, na temat piekła, czy na temat nieba, to stosujcie bardzo prostą metodę. Pokaż mi to w Słowie Bożym. Pokaż mi to w Słowie Bożym. To jest najprostsza metoda. Pokaż w Słowie Bożym, daj werset, będziemy w ten czas rozmawiać. Bo tak naprawdę całe założenie czysta, piekła. Nie wiem, jak to mam powiedzieć, bo to... Ale to wszystko polega na tym, że w pewnym momencie ktoś wpadł na fajny pomysł i uzależnił zbawienie, swoje zbawienie od wpływu kapłana czy drugiej osoby. I na tym zasadzie opiera się jakby cała doktryna Kościoła katolickiego. Że wszędzie jest potrzebny kapłan. Nieważne, jak wyglądało twoje życie, nieważne, kim byłeś przez całe życie, ale jeżeli dostąpisz pewnych sakramentów, to kapłan katolicki ma prawo cię wyprowadzić jakby z każdego stanu i stawić cię przed obliczem Bożym. No to jest cała po prostu, cały ciąg różnych nauk, różnych dogmatów, które ciężko ująć w kilku słowach, żeby to wam w jakiś sposób powiedzieć. Dlatego stosujcie może tę metodę. Pokaż to w Słowie Bożym. I restytucja jest w Słowie Bożym opisana, ale restytucja, która nie obejmuje oczyszczenia duszy, jakkolwiek by ją rozumieć, ale oczyszczenia czy doprowadzenia człowieka do społeczności Bożej, do społeczności z Bogiem, ale tutaj na ziemi. I takie proroctwa są. Chociażby w Dziejach Apostolskich apostoł święty Piotr, trzeci rozdział, mówi w ten sposób. Wszak Mojżesz powiedział: proroka jak ja spośród braci waszych, 22 werset, wzbudzi wam Pan Bóg, jego szukać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali w te dni, wy jesteście synami proroków i przymierza. Wcześniej mówi, werset 19, że to upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. Tutaj jest to nazwane czasami ochłody, od obliczności pańskiej. Są jeszcze inne sformułowania. Księga Ezechiela, fajne proroctwo jest, zaraz wam przeczytamy. Rozdział 16. A werset 55 i mówi tak. Siostry zaś twoje, Sodoma i jej córki, wrócą do swego pierwotnego stanu. Samaria i jej córki wrócą do swego pierwotnego stanu. Ty także ze swoimi córkami wrócisz do pierwotnego stanu. To znaczy powrót do pierwotnego stanu. No ja to przynajmniej rozumiem, że zapowiedź powrotu do pierwotnego stanu to jest przywrócenie stanu, który istniał na samym początku. Jest to naprawienie, jest to regeneracja, jest to przywrócenie tego, co było utracone w wyniku grzechu. Pan Jezus kiedyś powiedział, że przyszedłem zbawić to, co zginęło. Odkupić to, co zginęło. A co zginęło? Zginęły dwie rzeczy. Zginęło życie wieczne i zginął raj. Przywrócenie raju i przywrócenie życia wiecznego to nic innego jak restytucja, jak właśnie regeneracja. W Ewangelii Mateusza 18, rozdział 11, werset jest to napisane. W proroctwie Izajasza, 45 rozdział, a werset 18 mówi tak. Bo tak mówi Pan Stwórca Niebios. On jest Bogiem. On stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan, a nie ma innego. Tutaj wyraźnie jest powiedziane, wyraźnie nam prorok mówi, że ziemia została stworzona po to, aby była mieszkaniem dla człowieka, i że ziemia nie może pozostać pusta. Zresztą na samym początku już powiedziane było do Adama i do Ewy, że rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Człowiek został stworzony po to, aby był na ziemi królem. I nic się tak naprawdę w tym boskim zaleceniu nie zmieniło. Pan Bóg nigdy tego nie odwołał. Pan Bóg tylko zezwolił aby grzech przez krótki czas panował, aby człowiek poznał moc grzechu, a później będzie przywrócone to, co zostało utracone. Prorok Izajasz, 35 rozdział, 8-10 werset, mówi o gościńcu, a będzie tam gościniec i nazwią go drogą świętobliwości. No, chciałbym wam podać po prostu wersety, które zapowiadają ten czas, kiedy człowiek będzie z powrotem przywracany do społeczności z Bogiem, kiedy będzie mu się cieszyć życiem. List do Rzymian, 14 rozdział, 9 werset. Gdyż na to Chrystus i umarł, i powstał, i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panował. Po to umarł i po to ożył, aby w przyszłości panować nad człowiekiem. W pierwszej księdze Mojżeszowej obietnica skierowana do Abrahama, 22 rozdział, 18 werset. Błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi. Wyraźnie jest powiedziane, że będą błogosławione wszystkie narody ziemi w nasieniu Twoim. Apostoł święty Paweł później w liście do Galatów pisze, że nasieniem tym jest Jezus Chrystus. Czyli, że w przyszłości przez Chrystusa będą błogosławione wszystkie narody, wszyscy ludzie na ziemi. Czyli nic innego, tylko człowiek będzie z powrotem przywracany do swojego pierwotnego stanu. No, Psalm 67 werset mówi, że ziemia także wyda urodzaj swój. Izajasza, 29 rozdział, 18 werset mówi, i usłyszą dnia onego głusi słowa ksiąg. W przeciwieństwie co do tego, co powiedział Pan Jezus kiedyś, że mają uszy, a nie słyszą. Ale jest zapowiedź prosty Izajasza, że będzie tak, że usłyszą dnia onego głusi słowa ksiąg. Prosto Joela, 2 rozdział, 28 werset mówi, wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Izajasz, 35 rozdział, 5 werset, znane proroctwo. Otworzą się oczy ślepych, jest to powtórzone, a uszy głuchych otworzone będą. I Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, 10 werset, no to jest już słowo wypowiedziane w czasie narodzenia Pańskiego. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi. No, ewangelista Mateusz pisze troszkę inaczej, że zbawi lud swój z grzechów jego. Obietnica, która tyczy się zbawienia każdego człowieka, które w przyszłości będzie dokonane. I słuchajcie, jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie podobieństwa, co do czyjstwa, nie ma żadnych podobieństw. Nie ma tematu podobieństwa, jeżeli chodzi o czyściec. Taki temat dla nas nie istnieje. Takiego tematu nie ma w Słowie Bożym. Jeżeli chodzi o temat restytucji, to ten temat jak najbardziej w Słowie Bożym jest. Bo jest to nadzieja świata. Jest to nadzieja całego rodzaju ludzkiego, że kiedyś będzie przyprowadzone do społeczności z Bogiem i to jest w Słowie Bożym, chociażby na podstawie tych wersetów, które tutaj podałem. Jeżeli chodzi o piekło, jeżeli zrozumiemy, że piekło to grób, jeżeli zrozumiemy, że piekło to stan zapomnienia, to stan śmierci, to takie pojęcie w Słowie Bożym występuje. Tak to można rozumieć. Natomiast jeżeli ktoś wam będzie chciał wytłumaczyć, że piekło to stan, gdzie się dusze męczą, no to takiego czegoś w Słowie Bożym nie ma. Wręcz wprost przeciwnie, można powiedzieć za prorokiem Ezechielem, który powiedział, że Pan Bóg nie kocha się w śmierci bezbożnego człowieka. Pan Bóg nie kocha się w ogóle w śmierci, a co dopiero w męczeniu ludzi po śmierci. Co do nieba. I tutaj, no tutaj będą podobieństwa, bym tak może powiedział. Bo jakby nie patrzeć, i tak naprawdę jaki kościół chrześcijański by nie wziąć, to niebo jest ostatecznym celem zbawienia, ostatecznym celem człowieka. Idziemy do nieba? Wybieramy się do nieba? Myślę, że tak. Wszyscy się wybierają do nieba. Różnica polega tylko, wiecie w czym? W drodze do nieba. Jak to niebo osiągnąć? Czas się skończył, powiem tylko krótko. teologia Kościoła katolickiego będzie uczyła, że nie tylko przez bogobojne życie, ale również przez przyjmowanie sakramentów. Bardzo, bardzo krótko, bardzo jedno zdanie, bardzo, bardzo ogólne. Natomiast Słowo Boże drogę do nieba ukazuje zupełnie inaczej. Drogę do nieba poprzedzoną chrztem w śmierć Chrystusa. Ale to był zupełnie inny temat. Co to temat o chrzcie? O chrzcie w śmierć Chrystusa. Nie przez jakieś ceremonie, nie przez jakieś sakramenty, ale przez własne ofiarnicze życie. I znowu odwołam się do nieszczęsnej teologii katolickiej, gdzie będą wam może próbować, że ktoś tam ma moc wprowadzić was do nieba. Takiego czegoś w Słowie Bożym nie ma. Na niebo trzeba sobie zasłużyć tu i teraz, ofiarując Panu Bogu swoje życie. I to jest ta różnica. Natomiast niebo faktycznie jest ostatecznym celem wielu wyznań. Tylko niebo i droga do nieba jest różnie rozumiana. Nie wiem, czy odpowiedziałem na wasze zapotrzebowanie, bo temat jest niewątpliwie bardzo ciężki i ciężko go ująć tak w miarę dokładnie, bo każde z tych rzeczy naprawdę wymagałoby wielu, wielu mówienia, ale to, o co będę apelował i proszę was, jeżeli przyjdzie wam w życiu swoim rozmawiać z ludźmi, powtórzę to jeszcze raz, a mówię i mówiłem do tych pytań. Niech dadzą wersety. Niech dadzą fragment Pisma Świętego popierający jakąkolwiek myśl. Jeżeli się znajdzie, to warto się nad tym zastanowić. A jeżeli nie, to tak po prostu wyjdzie bardzo prosto, że taka nauka jest nauką nieprawdziwą, niepochodzącą od Boga, a jest tylko wymysłem ludzkim. Jeżeli by ktoś naprawdę chciał zgłębić dokładnie zagadnienie związane z teologią, która uczy o czyściu, o piekle i tak dalej, o duszy nieśmiertelnej, nie tyle polecam podręczniki do badania Słowa Bożego, co warto dobrze poczytać sobie jest nauki starożytnych greckich filozofów. Bo to tam naprawdę stamtąd jest to zaczerpnięte. Ja na tym kończę. Zachęcam was, naprawdę zachęcam was do wnikliwego badania Słowa Bożego. Nie bójcie się stawiać trudnych pytań i w zborach, i między sobą, ale rozmawiajcie tak, jak święty apostoł Paweł pisał w liście do Koryntian. A kiedy się schodzicie, to rozmawiajcie ze sobą przez co? Przez psalmy, przez hymny, przez pieśni duchowe i przez proroctwa. A w ten czas wiele rzeczy na pewno się wam wyjaśni, ale i w ten czas dopiero zobaczycie piękno Słowa Bożego i piękno zbawienia, które Pan Bóg przygotował dla człowieka. Dziękuję.